Proszę Państwa, marzec to jest taki miesiąc, kiedy o mózgu pod różnymi kątami, w różnych aspektach rozmawiamy. Przed nami w tym tygodniu Europejski Dzień Mózgu i w związku z tym o mózgu także dzisiaj w naszym cyklu ABC Zdrowie, ABC Szczepień rozmawiamy. A moim gościem jest pani profesor Krystyna Koziec z Katedry Fizjologii i Endokrynologii Zwierząt Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Dzień dobry.
Dzień dobry, pani redaktor, dzień dobry państwu.
Pani profesor, bardzo często w ostatnich latach mówimy o tym, że nasze jelita to jest drugi mózg. I zresztą Tydzień Mózgu, który w zeszłym tygodniu odbywał się w Krakowie, tym zagadnieniom był poświęcony. Dlaczego jelita są nazywane drugim mózgiem?
Dlatego, że po pierwsze w jelitach mamy bardzo dużo neuronów, tak samo jak w mózgu. Po drugie, jelita nasze zasiedlone są przez specyficzne żyjątka nazwane mikrobiomem albo mikrobiotą, które jakby drażnią ten układ nerwowy i pobudzają go do uaktywnienia osi żołądkowo-jelitowej, mózgowej. To jest bardzo ważne, czyli możemy powiedzieć, że ta jest oś dwukierunkowa. Przyjmijmy taką sytuację, jesteśmy głodni, prawda? Mamy pusty przewód pokarmowy i te mikrobiotyczne bakterie po prostu potrzebują więcej jedzenia. W związku z czym one dają wyraz, czy drażnią te zakończenia nerwowe, nerw błędny, taki główny nerw, dociera do mózgowia i porusza, czy jakby uaktywnia ośrodek w podwzgórzu, który nazywamy ośrodkiem głodu i sytości. I wtedy my odczuwamy głód, no i poszukujemy tego jedzenia. Z drugiej jednak strony, kiedy już zjemy odpowiednią ilość jedzenia, to zarówno nasz przewód pokarmowy, czyli żołądek i jelita, ale także te żyjątka, czy ta mikrobiota, mówi, to już dziękujemy, wystarczy, teraz zajmijmy się trawieniem i wchłanianiem. To tak bardzo prosto można powiedzieć, ale tak naprawdę to jest bardzo duża komunikacja pomiędzy trzema układami. Mówimy o triadzie układów, to jest układ nerwowy, i właśnie tu jest ten nerw błędny, to jest układ endokrynny, czyli inaczej hormonalny. W przewodzie pokarmowym wytwarzane jest ponad 40 różnych hormonów i one cały czas są zaangażowane w regulację tej osi mózg, żołądek, jelita i mikrobiota. I trzeci, układ immunologiczny, układ odpornościowy. Przecież wielokrotnie sobie zdajemy sprawę, że jak jesteśmy nawet przeziębieni, to niechętnie jemy. Prawda? Nie mamy ochoty na jedzenie. Czyli z tego wynika, że zaangażowany układ immunologiczny w ochronę przed patogenami w czasie przeziębienia jakoś nie zwraca uwagi, czy nie stymuluje nas do pobierania pokarmu.
Powiedziałyśmy, że od niedawna o tym mówimy, o tej zależności pomiędzy jelitami a mózgiem, ale przecież jest takie stare porzekadło przez żołądek do serca, więc może coś w tym jest i już nasze babcie, prababcie i pra wiedziały, że jest taka zależność.
Oczywiście, że jest taka zależność. Nawet jeżeli bardzo długo nie kojarzono obecności mikrobioty z wpływem na tę oś mózgowo-żołądkowo-jelitową, to doskonale wiemy, że jak zjemy coś dobrego, każdy ma swój ulubiony pokarm. Ja na przykład lubię czekoladę, więc jak zjem czekoladę, to od razu świat staje się lepszy. Jest mi przyjemniej, mam ochotę rozmawiać, mam ochotę się uczyć, pracować. Tak jest z każdym z nas. W związku z czym od razu ten sygnał idzie z żołądka do mózgowia i pobudza tak zwany ośrodek nagrody. To są oczywiście tam jeszcze inne hormony, neurotransmitery. To jest skomplikowana operacja, ale mówiąc wprost, pobudza ośrodek nagrody i my to pamiętamy. Więc następnym razem, nawet jak nam jest smutno, to sięgamy po te czekolady i od razu nam się robi przyjemniej. Więc to jest to przez żołądek do serca. A więc, żeby dać najpierw dobrze zjeść, żeby człowiek się poczuł dobrze, to nawet złą informację, wiadomość zniesie lepiej.
Chociaż to jest tak, że przed egzaminami, a te egzaminy powoli nadchodzą, i egzaminy ósmoklasistów, i egzaminy maturalne, i potem egzaminy na studiach, to jest tak, że niektórzy zajadają stres, inni zupełnie nie mogą jeść, więc ta zależność jest bardzo indywidualna. To nie jest reguła taka sztywna.
To prawda, ale gdybyśmy przeprowadzili ankietę wśród dużej grupy ludzi, ja na przykład często pytam moich studentów, czy w czasie stresu jecie, czy przestajecie jeść. I prawie mamy po połowie takich, którzy zajadają stres, a takich, którzy wpadają, no może nie w anoreksję, ale no niechętnie jedzą. To jest oczywiście związane z tym, jakie czynniki w indywidualny sposób pobudzają ten ośrodek nagrody. Ktoś nie chce się rozpraszać tym, że jego przewód pokarmowy pracuje, tylko skupia się bardzo na rozmyślaniu nad tym problemem, nad reakcją stresową, nad walką z tymi czynnikami stresowymi, jest skupiony, emocjonalnie związany. A ktoś inny ma takie podejście, to najpierw coś dobrze zjem, łatwiej mi się będzie myśleć, lepiej się pouczę i mamy drugą sytuację. Proszę Państwa, jedna i druga sytuacja jest indywidualna i każda jest dobra, pod warunkiem, że nie wolno nam przekraczać pewnej granicy. Bo jeżeli przekroczymy granicę niejedzenia, niestety możemy wpaść w problemy, nie tylko w anoreksję, ale no w taki brak materiałów odżywczych, więc to będzie jeszcze gorzej dla naszego mózgu. Z drugiej strony, jeżeli tak będziemy chętnie sięgać po dobre rzeczy, no to będziemy mieć kolejny czynnik stresotwórczy, na przykład z nadmiaru tkanki tłuszczowej.
Jeżeli jest tak duża zależność pomiędzy jelitami a mózgiem, czy to jest tak, że możemy sterując czy dbając o jelita, wpływać też na kondycję naszego mózgu? Czy w tym kierunku w ogóle możemy iść i myśleć?
Jest coraz więcej badań, które się zajmują tym problemem, stąd właśnie Tydzień Mózgu poświęcony mikrobiocie. W zeszłym roku określono, czy 2022 rok uznano za rok mikrobioty. I było bardzo dużo publikacji nowych, które wyraźnie wskazywały, że była próba manipulacją przewodu pokarmowego, a właściwie też odpowiedzią ze strony mikrobioty, na funkcję mózgu. No możemy powiedzieć tak, że coraz częściej się podkreśla istotny wpływ przewodu pokarmowego, funkcji przewodu pokarmowego na niektóre schorzenia typu depresja, spektrum autyzmu, nawet takie anoreksje, które zaliczane są do chorób psychicznych czy psychiatrycznych, a więc te wszystkie choroby, jakaś lękliwość, nawet ostatnio się mówi, że choroba Alzheimera, która jest no dosyć taką chorobą neurodegeneracyjną, może mieć podłoże właśnie w przewodzie pokarmowym, tak to nazwijmy bardzo szeroko. Ostatnio się skupiono na tym, że na przykład choroba Parkinsona, która jest bardzo ciężką chorobą, też neurodegeneracyjną, może mieć bardzo dalekie korzenie początkowe, nawet w życiu płodowym. Robiono doświadczenia na myszach, no bo trudno robić na ludziach. Więc okazało się, że jeżeli zakażono myszy ciężarne tak, żeby one miały stan zapalny, to czynniki, które wydzielają leukocyty, czyli nasz układ immunologiczny, docierały do mózgu płodu i zmieniały ich aktywność neuronów w kierunku bardziej takiego spektrum autyzmu. Więc takie są jedne badania. Drugie badanie mówią, że pewne bakterie w przewodzie pokarmowym matki mogły wytwarzać takie troszkę zdeformowane białko, nazywa się to karli, kędzierzawe, które też dociera przez układ nerwowy do mózgu mózgowia płodu i powoduje zmianę struktury takiego białka alfa-synukleiny. Jeżeli to białko jest nieprawidłowe, to ono niszczy połączenia pomiędzy poszczególnymi neuronami, niszczy tę sieć taką subtelną, w związku z czym no, są jakby przerwy w odbieraniu pewnych bodźców i przekazywaniu, i szczególnie w przekazywaniu bodźców, które powinny stymulować nasz układ ruchowy. I uważa się, że to jest jedna też z przyczyn, oczywiście poza innymi, że może to być jedna z przyczyn jakby predyspozycji do choroby Parkinsona.
Czy w okresie życia człowieka są takie etapy, gdzie jesteśmy bardziej narażeni właśnie na tą zmienność mikrobioty?
Możemy powiedzieć, że mamy w życiu takie trzy etapy. Najpierw rozwój mikrobioty, tak to określmy, razem z układem pokarmowym. Przychodzimy na świat i tutaj sposób przyjścia na świat jest dosyć istotny. Oczywiście, jeżeli jest to poród naturalny, to matka przekazuje bardzo dużo mikrobioty temu dziecku. I to już jest jakby pierwsze zetknięcie się i jego przygotowanie do świata. Następnie karmienie mlekiem matki albo dobrym substytutem razem z tymi bakteriami dodanymi, specjalnymi, powoduje ustabilizowanie takiego naszego własnego rdzenia mikrobioty. Mamy takie trzy typy i każdy z nas ma swój własny. Oczywiście on ulega zmianie, ale ten główny trzon zostaje taki sam. Ja to mówię, że zostaje konar, a od tego gałązki się zmieniają. I to jest tak mniej więcej do drugiego roku życia. I co więcej, w tym samym czasie następuje równoległy rozwój układu nerwowego. Zmienia się liczba neuronów, połączeń między neuronami, no bo dziecko się uczy, a więc to musi wszystko sobie zapakować, ułożyć, powstają nowe szlaki nerwowe. Tak samo jest w przewodzie pokarmowym. Te stosunki poszczególnych szczepów bakterii, proszę sobie wyobrazić, mamy 1000 różnych gatunków bakterii w przewodzie pokarmowym. 1000. Więc tam jest cały czas walka o to, który będzie dominował. Ale sobie ustabilizujemy. Ustabilizuje się też jakby układ aktywności mózgu i mamy drugi biegun, proszę Państwa. Mamy potem długie życie, gdzie narażeni jesteśmy na różne choroby, czynniki stresotwórcze, zmiany i z tym nasza mikrobiota sobie radzi, tak jak i mózg. Ale mamy drugi biegun życia. Starzejemy się. Co się wtedy dzieje? Po pierwsze, nasze niektóre organy nie są już tak wydolne. Jest już pogorszenie tej osi mózgowo-żołądkowo-jelitowej mikrobiota. Zaczynają dominować bakterie bardziej chorobotwórcze, a więc coraz więcej chorób nas będzie dotykać. Układ immunologiczny już sobie tak nie radzi, nie broni się. No i też mamy pewne zmiany w mózgowiu, no nie ma się co oszukiwać. Ja to mówię, już mamy przepełnione te wszystkie szuflady informacjami, rzadziej z nich korzystamy, więc to wszystko razem robi taką sytuację, że powoli ta oś nasza mózgowo-żołądkowo-jelitowa powoli jest jakby już wolniejsza i coraz gorzej ją utrzymać w stanie fizjologicznym.
Bardzo dziękuję pani profesor, czyli dbamy o własne jelita od pierwszych dni urodzenia.
Ja bym powiedziała, dbamy o własny mózg przy pomocy odpowiedniego dbania o naszą mikrobiotę, nasze jelita i proszę nie przesadzać suplementami typu prebiotyki, probiotyki. Ostatnio się mówi nawet, że takie psychobiotyki powinniśmy zażywać. Spokojnie. Myślę, że zdrowe podejście do sytuacji jem, bo muszę, bo chcę żyć, nam wystarczy. I tego życzę Państwu.
Bardzo dziękuję pani profesor Krystyna Koziec z Katedry Fizjologii i Endokrynologii Zwierząt Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Była gościem Radia Kraków. Dziękuję.
Dziękuję bardzo Państwu. Bardzo dziękuję.